Papież Franciszek stwierdził, że powodem ataku Rosji na Ukrainę było szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. Powiedział też, że nie jedzie do Kijowa, bo najpierw musi pojechać do Moskwy. Polscy komentatorzy pytają, czy Franciszek jest papieżem Putina. Tymczasem prezydent Duda mówi, że Rosję powstrzyma tylko brutalna siła. Rosja zraża do siebie Izrael, a Zełenski rozgrywa politykę niemiecką. Natomiast w Lublinie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, jest środa, 4 maja, Idź Pod Prąd na żywo. Komentarz do wydarzeń w Polsce i na świecie, dosadny, ale trafny. Mam nadzieję, że Państwo to zdanie będą podzielać, trafne i z humorem. Od poniedziałku do piątku o 13:00, z wyjątkiem świąt, jak Państwo pewnie wczoraj zauważyli. Moim gościem...
Nie wiem, bo wiecie, święta, ale ja świąt w takim sensie jakiegoś odpoczynku, to... Zaraz mnie przedstawisz, ale ja tam do starych naszych widzów, tam jeszcze trochę takich, wiecie, spoza sceny. O, mieliśmy roboty potąd albo jeszcze więcej. Ledwo żywy, ale może jakiś
humor. Ale myślę,
humor...
że ta akurat robota humor zdecydowanie poprawia.
To jest robota dla Jezusa, to kocham najbardziej. Jestem bardzo i dumny, i zadowolony z tej roboty, ale może jeszcze i trochę humoru, tak jak tu zapowiadasz, się gdzieś wykrzeszę.
Pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam teraz oficjalnie wszystkich bardzo serdecznie.
Przypominam, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na stronie Idź Pod Prąd TV, na stronie Idź Pod Prąd FM i przez telefon na żywo oraz później w serwisach podcastowych, w wielu serwisach podcastowych, których wszystkich nie będę wymieniał. Zapraszamy do komentowania, do zadawania pytań. Dziś tematem głównym papież Putina. Franciszek. Otóż papież Franciszek w wywiadzie dla włoskiego Corriere della Sera opowiadał o wojnie w Ukrainie, o ataku Rosji na Ukrainę, choć tak tego on nie nazywa zwykle, ale stwierdził, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę i postawy Putina mogło być szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. To złość, nie wiem, czy została sprowokowana, ale może to tak ułatwiło taką reakcję Putina, że on zaatakował, bo mu na to szczekało.
No to z jednej strony wielki smutek, że człowiek obdarzany przez miliony ludzi na całym świecie autorytetem, zaufaniem, no mówi tak zbrodnicze przesłanie, przedstawia tak zbrodnicze przesłanie, nie? No bo to jest uczestnictwo w zbrodni dzisiejszego Hitlera, to ma na imię akurat Rasputin, raz Hitler, raz Putin, nie? Teraz akurat jest Putin i to jest, myślę, też dla wielu katolików ogromny cios, to wasz światopogląd się wali. Ale z drugiej strony, jeśli taka prawda jest, że to jest papież Putina, papież, ja też dodam, diabła, to lepiej, żeby już on się obnażył, żeby nie udawał, tylko żeby to tak jak teraz zrobił, jasno powiedział, nie? Że stoi po stronie morderców rosyjskich, stoi po stronie zbrodniarza komunistycznego i pluje na świat zachodni. Pluje na świat zachodni, nie? Bo mówienie o sojuszu państw zachodnich, że to jest pies, który szczeka, to jest hańba dla każdego człowieka, który próbuje czy występuje w imieniu cywilizacji Zachodu, a tak właśnie Franciszek występuje. Tu pokażę wam taką broszurę, tu też widzicie, rozłożyłem ją celowo dzisiaj, bo akurat z tym człowiekiem, jego małżonką, mieliśmy przywilej zjeść śniadanie, spędzić przedpołudnie. Joe Łosiak, rewolucja Jezusa, widzicie? Rewolucja Jezusa. To jest ten człowiek, który jako młody chłopak, student przyjechał do Polski w 75 roku czy 4 i zaraz spotkał księdza Blachnickiego. Wtedy pokazał mu to narzędzie do ewangelizacji używane na całym świecie, wymyślone w Ameryce, czyli taką prostą broszurę. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Pokazał to księdzu Blachnickiemu, powiedział, że mogą przyjechać amerykańscy misjonarze, protestanci, wyszkolić młodych katolików do używania tej broszury, potem jeszcze takie materiały dla młodych wierzących. I się zaczęło. O, tu Czarek mi pokazuje tę książeczkę, zobaczcie, to jest coś niewielkiego, malutka, nie? Broszura. Kilkanaście stronic, także to zmieniło, oczywiście to jest metoda, bo chodzi o to, żeby skierować ludzi osobiście, nie do kościoła, nie do sakramentów, nie do jakichś tam pielgrzymek, tylko osobiście, wprost do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus już po pierwsze na krzyżu Golgoty zrobił wszystko za nas, zapłacił za wszystkie grzechy każdego człowieka na ziemi, poniósł karę za grzechy świata. To nawet katolicy słyszą niekiedy na mszy takie właśnie określenie Jezusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I oni myślą, że to na mszy będzie to gładzenie grzechów, a to się odbyło 2000 lat temu, raz na zawsze. I Jezus, jak niedawnośmy wspominali, zmartwychwstał. I co robi Jezus dziś? Ano, jest to napisane bardzo jasno w Księdze Apokalipsy i w tej książeczce ten werset jest jako główny werset Apokalipsa 3:20. Jezus mówi do każdego człowieka, kiedyś mówił to do mnie, teraz mówi do ciebie, jeśli jeszcze go nie wpuściłeś. Bo Jezus mówi, oto stoję u twoich drzwi, do twojego serca, do twojego umysłu, stoję i kołaczę. Jeśli ktokolwiek, jeśli ty dziś, teraz na przykład, posłyszysz mój głos, mówi Jezus, i otworzysz drzwi, to dzisiaj, teraz, zaraz wejdę do ciebie, dam ci to, co zdobyłem dla ciebie na krzyżu, czyli odpuszczenie grzechów, i będę z tobą na zawsze wieczerzał. Tak wspólnota z Jezusem jest określona. Także ta książeczka dotarła, myślę, do może więcej niż miliona Polaków w latach 70., 80. To ja wtedy dołączyłem do tego ruchu wraz z moją małżonką, a także jeszcze na początku lat 90. Szacuje się, że około milion Polaków wtedy usłyszało Ewangelię, a teraz mieliśmy właśnie taką konferencję, tu wam broszurę, o, żeby było widać. Tu Joe Łosiak, gość specjalny, był w Lublinie jeszcze bardzo, bardzo niedawno. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy z Joe Łosiakiem. Będziemy też, mam nadzieję, też z wami rozmawiać, może na żywo. Konferencja pastorów i liderów chrześcijańskich, ewangelizacja Polaków i Ukraińców. Oczywiście myślimy o całym Trójmorzu, no ale teraz no, 3 miliony Ukraińców, wiecie, no to jest nasza jak gdyby główna troska. Oczywiście naszych słuchaczy litewskich, łotewskich, estońskich, czeskich, oczywiście słowackich i tam wpisz właściwe również serdecznie pozdrawiam. Dlaczego o tym mówię? Bo ten tytuł Rewolucja Jezusa, nie? Tej broszury Joe Łosiaka, to było to pierwsze podejście w latach 70. Komuniści zabili księdza Blachnickiego i praktycznie no, w tym momencie, a nawet trochę wcześniej, już w 81 roku zaczęły się pierwsze trudności, jak został no, nakłoniony do wyjazdu z Polski, już nie wrócił po stanie wojennym. Biskupom katolickim udało się jeszcze zastopować rewolucję Jezusa w Polsce, czyli ruch oazowy. Gdzieś na początku lat 80, 90. to już był koniec. Tu też Ania, żona Joe Łosiaka, opowiadała o tym, jak w Krakowie jej wspólnota oazowa w latach 80., już w drugiej połowie chyba lat 80., była wyganiana z kościoła do kościoła. W trzech kościołach wygoniono grupę oazową księdza Blachnickiego. Także dzisiaj tam próbują jakoś to naprawiać, tam niby, wiecie, robią z niego błogosławionego, różne takie tam. On jest w niebie, spokojnie, także mu tam nie przeszkodzą te różne czary mary. I w tym czasie jeszcze, w tych latach 80. końcówka, do spółki z komunistami, biskupom katolickim udało się zniszczyć tą płonącą już rewolucję Jezusa w polskich sercach, w polskich domach. Setki tysięcy ludzi, szczególnie młodych, masowo garnęło się do Słowa Bożego, do Biblii. I teraz, jak wiecie, naszym marzeniem jest rozpalić na nowo ten płomień. Mówiliśmy o bardzo żałosnym stanie kościołów ewangelicznych, protestanckich w Polsce. Na tej konferencji też z innymi pastorami z Polski, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego tak jest. Modliliśmy się, żeby Bóg na nowo rozpalił ten wielki płomień rewolucji Jezusa w Polsce. I mam nadzieję, że to, co dzisiaj zrobił papież Franciszek, ktoś pomyśli, że myśmy się umówili. I on z nami współpracuje tu potajemnie. No bo on uświadamia Polaków, że Kościół katolicki nie prowadzi ludzi do dobra i prawdy. Wielu Polaków nie zna Biblii, nie? Czyli jak ja mówię, że zbawienie jest za darmo, nie przez sakramenty, nie przez pośrednictwo księża, nie przez dobre uczynki, to mówię, tam coś tam sobie wymyślił jakiś sekciarz, nie? Nie umieją tego, albo nie chcą tego sprawdzić, otworzyć sobie Biblię. Jak ktoś chce sprawdzić, no to już Apokalipsę wam pokazywałem, weźcie sobie drugi rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. Teraz było takie jakieś katolickie czytanie Biblii, nazwali to narodowym, nawet towarzysz
teraz
Czarnek.
Minister Czarnek zachęca do czytania, to teraz już chyba wszyscy będą wszystko wiedzieć. Nie,
ja napisałem na Twitterze, że jak tacy ludzie zachęcają do czytania Biblii, tacy faryzeusze, to będzie skutek odwrotny. Także Czarnka, weźcie, wypadł. Ale niech sobie towarzysz Czarnek i inni otworzą list do Efezjan, drugi rozdział, wersety 8-9. Oczywiście można w szerszym kontekście, od początku rozdziału tam jest opisane, że człowiek jest duchowo martwy, a dostaje nowe życie za darmo. Dzięki temu, że Chrystus za niego umarł. To trochę jak z przeszczepami, nie? Że no, w Polsce, tam w innych krajach to tam różne są handel oczywiście, nie? Ale w Polsce no się czeka w kolejce, jeśli ktoś umrze, jest jego tam, nie wiem, wątroba, płuco, co tam się da przeszczepić, ktoś tu, czy serce, ktoś tu już ledwo żyje, za chwilę ma umrzeć, ale jeśli znajdzie się dawca i on się, ten się zgodzi przyjąć, wymieniają mu stare serce na nowe. Znowu oddycha, znowu biega, o, może tam bez przesady, ale przynajmniej chodzi, żyje i jeszcze funkcjonuje. No to jest, myślę, dobra analogia do tego, co robi Jezus, dając nam nowe serce. O tym jasno mówi Biblia, na przykład w liście do Hebrajczyków, że to z serca skamieniałego Bóg daje serce mięsiste, które bije, żywe, nowe życie. Ewangelia Jana, 3 rozdział, dość znany fragment właśnie o nowym narodzeniu. I teraz katolicy, kiedy my im mówimy te prawdy, to mówi, przecież nasz Kościół wie lepiej, przecież tu są biskupi, teologowie, no jest papież, nie? Oni prowadzą nas ku dobru, ku Jezusowi, ku Bogu. Papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. No i takie rzeczy rzeczywiście dominują w polskich sercach i umysłach. A to, co zrobił, no wczoraj on to powiedział? Wczoraj chyba, nie?
No wczoraj się rozniosło, nie wiem, kiedy przeprowadzony był wywiad,
ale... No, ale no wczoraj Polska usłyszała te straszne słowa wsparcia dla mordercy, dla dzisiejszego Hitlera. I teraz to już Jezus, wiedząc, że nie wszyscy są teologami, nie wszyscy będą mieli dostęp do Biblii, to powiedział, drodzy ludzie, nie wiecie, kto ma rację w tym całym zawirowaniu jakimś duchowym. To ja wam dam, mówi Jezus, prosty test. Znacie się na drzewach, na owocach. I powiedział, dobre drzewo nie może wydać złych, czyli zgniłych owoców. Po tym poznacie prawdziwych i fałszywych proroków. Czy oni wydają prawdziwy owoc, czyli mówią prawdę, dobrze zapowiadają przyszłość? Czy ich życie moralne jest właściwe? Czy dobrze wychowali swoje dzieci? Czy mają żony? No tak mówimy, mają w liczbie mnogiej, ale chodzi o to, żeby każdy po jednej miał, nie? I nie, że tak jak to Kurski na przykład z Kaczyńskim, nie? No oni tak te katolickie śluby kochają. No, Kaczyński
Kurski
jeszcze...
miał dwie, Kaczyński żadnej, to wychodzi,
to wychodzi po jednej. A to popatrz, to mają po jednej żonie, mówisz. To ty się nadajesz normalnie na obrońcę katolicyzmu. To może ty do seminarium powinieneś pójść na księdza albo i biskupa. No nie, przepraszam za te uwagi. O biskupie i jego grach karcianych to nie będziemy dzisiaj mówić. W każdym bądź razie Jezus mówi, poznaj owoce, zarówno w tej małej skali właśnie życia rodzinnego, uczciwości w biznesach i tak dalej, jak i też w tej skali właśnie makro. I dzisiaj papież pokazał, czy Kościół rzymski, bo on jest przecież legalnie wybranym papieżem, wszyscy go uznają, kardynałowie, biskupi i tak dalej, czy on wydaje dobre owoce, czy złe owoce. Czy wsparcie Putina, tak ordynarne, tak bezczelne, porzucenie Ukraińców w tym najgorszym dla nich, najcięższym momencie wojny, można w jakikolwiek sposób usprawiedliwić? To nazwanie psem Sojuszu Państw Zachodnich na czele ze Stanami Zjednoczonymi, czy można to w jakikolwiek sposób usprawiedliwić? To jest pytanie do was, drodzy katolicy. To Jezus do was mówi. Dobre drzewo nie może wydawać złego owocu, jeśli ono w sposób tak nagminny, a przecież Watykan, nie tylko papież Franciszek, wydaje nagminnie złe owoce. Przecież wsparcie komunizmu, to już w 1950 roku w Polsce, później papieże komuniści od Jana XXIII począwszy, czerwoni papieże. Dzisiaj wiemy, że wszyscy oni również na masową skalę popierali, kryli pedofilię. Wiedzieli o tych wszystkich zbrodniach, a mimo wszystko przyjmowali pieniądze od De Golado i błogosławili go, by gwałcił kolejne katolickie dzieci. To wszystko robili katolicy papieże. Współpraca z komuną, i to tę czarną, stalinowską. Gwałcenie dzieci na ogromną skalę w kościele rzymskokatolickim. A teraz poparcie zbrodniarza, większego być może niż Hitler, ostentacyjne i na plucie na Ukrainę, na świat Zachodu, który walczy z tym mordercą naszych czasów. Jakich jeszcze świadectw potrzebujecie? Jezus powiedział, zgniły owoc, złe drzewo. Dzisiaj musicie się z tym zmierzyć, nie tylko z przekazem teologicznym, które oczywiście zachęcam was do czytania Biblii. Sprawdźcie sobie, jak Kościół katolicki was oszukuje, jak kłamie w najważniejszej sprawie pójścia do nieba, zbawienia. Ale na tym może się nie znacie. Może to jeszcze dzisiaj was nie interesuje. Ale to, czy Putin wygra, a potem najedzie Polskę, to chyba powinno cię zainteresować. Papież Franciszek dzisiaj pomaga Hitlerowi.
Widzimy, że coraz więcej Polaków faktycznie zastanawia się nad tym, jakoś sobie próbuje z tym poradzić, czy wręcz wprost mówi właśnie, no, że to wzięliśmy to hasło z mema, który się rozpowszechnił dzisiaj, że Putin mówi habemus papam, czyli mamy papieża.
No mają i to nie pierwszego, nie pierwszyzna. Oni już dużo wcześniej się z tego powodu cieszyli. No, tak pozwolę sobie powiedzieć, że to, że papież jest komunistą w sercu, że papież jest sługą Moskwy i komunistycznych Chin, to ja mówiłem w 2015 roku. Kiedy ja to mówiłem, to inni się w głowy pukali. A dzisiaj to na pierwszych stronach gazet, którzy nas będą nazywać dalej sektą i tak dalej, dzisiaj mówią, że to papież Putina, że to hańba, że mówi, że NATO to pies, który gdzieś tam szczeka, a Rosja to jakiś tu wielki pan i cesarz i tak dalej, nie? To ja mówiłem w 2015 roku wielokrotnie, ale jedno kazanie swoje takie pamiętam, bo aż sam się zdziwiłem, znaczy no wiedziałem, że tak jest, ale czy to głośno powiedzieć? Pamiętam, że się zastanawiałem. Czy to głośno powiedzieć? Czy katolicy są gotowi to przyjąć wtedy? No tam część to przyjęła, no i są w naszym kościele, przyszli wcześniej do Jezusa Chrystusa, ale wtedy pokazałem, 2007 lat temu, że to, co się dzieje na naszych oczach, to jest sojusz komunizmu, który reprezentuje oczywiście Rosja, Chiny, Korea Północna, islamu, który reprezentuje Iran i jego tam różne satelity. I niestety też Kościół katolicki jest w tym sojuszu, w tej osi zła. No, kto miał rację? Sami ocencie. Nasi widzowie już to dawno ocenili i rzadko tam gdzieś patrzą, gdzie indziej szukają nowego programu telewizji Idź Pod Prąd, bo wiedzą, że to, co my tu mówimy, to inni powiedzą za tak 7 lat, tak jak w przypadku tego, niekiedy za pół roku, no różnie, no nie zawsze tak nam się uda.
Do tego chyba jeszcze nie doszli nawet.
No nie, to dopiero im tak tam się lasują mózgi teraz, ale myślę, że wielu Polaków dzisiaj, kiedy dotrze do nich ta wieść, że papież Franciszek w sposób bezczelny, bez żadnych osłonek wsparł współczesnego Hitlera, rzeczywiście będzie miała ciężki, będziecie mieć ciężki dzień, bo zmiana światopoglądu, zmiana fundamentów swoich podstawowych wierzeń, przekonań, to jest coś bolesnego. Ale pamiętajcie, jeśli będziecie trwać w kłamstwie, jeśli będziecie szli szeroką drogą, nic dobrego. Tu na ziemi z tego nie wyjdzie. No a koniec jeszcze gorszy. Zmiana jest bolesna. Przecież apostoł Paweł wręcz, można powiedzieć, wierzgał przed tą zmianą. Nie chciał się na nią zgodzić, ale coraz bardziej, chociaż był bardzo religijnym człowiekiem, choć zwalczał chrześcijan, nawet popełniając zbrodnie, to coraz bardziej był przekonany, że to jednak Bóg jest po tej drugiej stronie, nie po stronie jego religii, bardzo z tradycjami, ze świątynią, z wielością synagog, z arcykapłanami, episkopatem i tak dalej. Ale że Bóg jest po stronie tych prostych ludzi, których on zwalcza, prześladuje i zabija. A potem, jak jechał do Damaszku, następnych zabijać, wstrącać do więzień, no to Jezus go tak bach, spadł z konia i nosem w piach. I pyta, zaraz, ale kto ty jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Bolesne. Spadł z konia, może se guza nawet nabił, może kolanko se stłukł, nie wiem. Ale potem powiedział w liście do Filipian, całe moje życie wcześniejsze, cała moja religia, całe moje poświęcenie dla mojej religii oceniam jak gnój, jak coś cuchnącego. Jak ja mogłem myśleć, że zasłużę na zbawienie swoimi uczynkami czy swoją religijnością? Teraz moim życiem jest Chrystus. Teraz dopiero jestem szczęśliwy. No i przeżył resztę swojego życia, można powiedzieć, spalając się dla Jezusa Chrystusa, mówiąc, nie oglądam się za siebie, ale pędzę ciągle do przodu. Stąd ten tytuł Joe Łosiaka i małej broszurki. Możemy wam wysłać. Piszcie teraz na czacie, czy tam później na maila. Kontakt małpa@spodprat.pl. Wyślemy wam zaraz, jeśli chcecie, na dokładkę Pismo Święte, to też możemy. Ludzie, którzy prawdziwie przyjdą do Jezusa Chrystusa, nigdy już nie są tacy sami. I każdy z nas, kto do Jezusa przyszedł, rozumie, że teraz najważniejszą rzeczą to jest powiedzieć innym, powiedzieć całej Polsce w naszym przypadku, całej Ukrainie, w przypadku naszych przyjaciół ukraińskich, prawdę o zbawieniu tylko przez zaufanie osobiste Jezusowi Chrystusowi.
Widzicie, że pastor Paweł Chojecki, mimo, jak mówił, zmęczenia, cały czas w formie. No. I tu macie przykład bardzo pięknych, duchowych treści. Może trochę dlatego, że w niedzielę inny pastor był, to
paru pastorów
trzeba nadrobić.
Było, a w niedzielę, możecie sobie zobaczyć, był pastor z Ameryki, a raczej można powiedzieć z Kijowa, z Ukrainy. Bo bardzo się mocno identyfikuje z losem narodu ukraińskiego. Ale tu widzicie, no tu pokazywałem Joe Łosiak, jak miał tam 26 czy 7 lat, no młody, duży chłop. Tu już taki troszkę dojrzały, nie? Ale obcowanie z człowiekiem, który 60 czy ponad 60 lat idzie, a raczej dokładnie biegnie dla Jezusa Chrystusa, Jego naśladuje, jest przez Niego przemieniany. To naprawdę oddziaływuje na człowieka. To stąd dzisiaj tak kaznodziejsko trochę zacząłem, ale no to polityka się podłożyła. No to co ja? Znaczy dokładnie
polityka się podłożyła.
No.
I zobaczmy jeszcze dalej, jak się podkłada. No oprócz tego fragmentu o szczekaniu, papież też powiedział, że do Kijowa nie jedzie. Bo tak czuję, że nie powinien, tylko że powinien najpierw do Moskwy jechać i że już tam wysłał do Putina, że tam by chciał przyjechać, ale na razie mu Putin nie odpowiada, także do ofiar napaści nie chce przyjechać, ale do najeźdźcy bardzo chce.
Chyba nawet wcześniej coś takiego powiedział, po co ta będę jechał, jak tam strzelają, jak tam wojna. No a do
a
Putina?
Przecież przepowiednia fatimska mówi, że papież zostanie tam postrzelony w jakimś mieście zrujnowanym.
To już było coś, nie? Nie?
To nie wiem, to się wszystko zmienia. No
to
jeszcze
tam
nie...
wiecie, jaka tam fatimska, no można tam Michaldę jeszcze zacytować. A co? Nie wolno nam? Albo górala. Jaka pogoda jutro będzie? Będzie padać jutro, ba co? No będzie, albo i nie będzie. No i takie proroctwa tam mają.
Przepowiednie się dopasowuje po fakcie, albo ujawnia nawet po fakcie. To jest ciekawa praktyka, ale to już może...
To jest taka jakaś ordynarna podróba Pisma Świętego. Jeśli Bóg coś przepowiadał, czyli prorokowali Jego ludzie w Piśmie Świętym, to widzimy, to się zawsze co do joty spełniało. A tutaj to jest będzie, albo i nie będzie, nikt nie wie jak i tak dalej. No, kompletnie... Nie zwracajcie na to uwagi.
Przepowiadane to było tak konkretnie, że widać dokładnie gdzie, kiedy coś się ma wydarzyć. Nie, czy miało wydarzyć i tak się
doktor
spełniało.
Doktor Terlikowski, taki chyba jeden z bardziej znanych publicystów katolickich, pamiętacie parę dni temu, no może z tydzień jakoś tak, mówił, jak papież może uratować jeszcze twarz, nie? Ja mówię, no po co ratować twarz zwodziciela i komunisty, nie? To jest działanie szkodliwe, nie? Bo to jest, no, utwierdzanie kłamstwa, to jest dalej obłuda. Czy
chyba, żeby się przyznał i tak jakoś nawrócił.
No jakby się nawrócił, no to by mu oddało twarz, bo tak to zamiast twarzy ma inną część ciała, nie? Ale Terlikowski właśnie mówił, że tu jakieś tam udanie się do Ukrainy, do Kijowa, no jakoś by tam uratowało Franciszka i jego ten już zmurszały, zgniły obraz. No to zobaczcie, papież może i posłuchał, co tam doktor Terlikowski mu radzi, ale on mówi, że on nie pojedzie do Kijowa. Nie, nie, absolutnie. On w Moskwę, idiot! Eta jego strana!
Tomasz Terlikowski teraz stwierdził, że ten wywiad jest dramatyczny, zarówno z punktu widzenia intelektualnego, jak i politycznego, i zastanawia się, co jest gorsze w tym wywiadzie. Naiwność, nieznajomość świata, czy szczerość? Naprawdę nie wiem.
Właśnie, ta szczerość tych ludzi, którzy próbują na siłę pudrować trupa i reanimować ten katolicyzm w Polsce, dla mnie jest obrzydliwa. Dla mnie jest obrzydliwa, bo ja, tak jak powiedziałem, owszem, smucę się, że tak podły człowiek ma tak wielki autorytet, ale cieszę się, że ta zgnilizna wyszła z niego. A on się smuci, ten Terlikowski. Mówi, że ta szczerość...
I on nie wie, czy papież jest naiwny, czy szczery. Ale przynajmniej już dopuszcza, że może szczerze mówi.
Tak, zawsze jak papież robi coś złego, on to nie wiedział, on taki głupi jest, no to co, kogo wy tam wybieracie, katolicy, na tych papieży, jak jakichś głupków i niedoinformowanych, nie? No to weźcie sobie jakiegoś ogarniętego wreszcie wybierzcie, nie? Myślę, że papież Franciszek ma bardzo wysokie IQ, ale bardzo niziutkie morale. Człowiek skorumpowany, skompromitowany od początku swego dorosłego życia. Przecież to jest wychowanek jakiejś tam komunistki w tej swojej katolickiej ojczyźnie, z katolickiej Ameryki Południowej, z Argentyny. To jest człowiek, który no, bardzo brzydko się zachowywał, nawet w stosunku do swoich braci zakonnych, i tam niby później coś przepraszał, nie przepraszał, różne takie rzeczy. To jest człowiek, który dzisiaj kryje takiego no, moralnie zgniłego człowieka jak kardynał Dziwisz. To przecież niedawnośmy o tym też program mieli, że jest niewinny, nie? Ja jeszcze dodaję, a może i niepokalanie poczęty. Taki dogmat nie chce strzeli. Dziwisz niepokalanie poczęty. A co to przeszkadza? No jest nieomylny, może se ogłosić, nie? Zobaczcie, w jakie bzdury Kościół każe wam wierzyć. Ogarnijcie się, drodzy katolicy. Naprawdę, jest Biblia. Tu wszystko jest. Zacznijcie czytać. I zobaczcie, jak od setek lat nas zwodzą. Ten tragiczny los naszej ojczyzny to jest właśnie przez katolicką kontrreformację. Mieliśmy protestancki złoty wiek i można powiedzieć współpracę na gruncie wolności i Biblii wielu narodów w ramach wspaniałej, wielkiej Rzeczpospolitej. A potem przyszli jezuici, to wszystko zniszczyli i mieliśmy zniszczenie państwa, potop, rozbiory, krwawe powstania, utopione we krwi. To wszystko jest duchowy owoc odejścia od prawdziwego Boga i od Jego świętego słowa. Czas na rewolucję Jezusa. Czas znowu na złoty wiek. Bóg nas podprowadza. Mówiliśmy o tym tu z pastorami wczoraj bardzo długo, jak wspaniałe rzeczy Bóg robi wśród Ukraińców. Jak następuje duchowa przemiana tego narodu. Oczywiście, jeszcze to jest mniejszość, ale już nawet prezydentem był przez prawie rok chrześcijanin, kaznodzieja, pastor baptystyczny pan Turczynów. Nie? Gościł tu też niedawno w naszym studio, słyszeliście jego też duchowe przesłanie. To jest Ukraina. I teraz, no, czy my weźmiemy wzór z tego? Czy to, co się teraz dzieje, to nie jest przez Boga dane Polakom zaproszenie. Wejdźcie znowu na te wyżyny duchowości, na ten biblijny poziom duchowości, jaką mieliście jako naród. Oczywiście nie wszyscy. Ale wtedy w prawie każdym szanującym się szlacheckim polskim domu czytano i dyskutowano o Słowie Boga. To jest nasze marzenie. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy programy w 2016 roku, ja mówiłem, nie żeby tam pan Tadeusz pod każdą strzechę, nie żeby Rydzyk pod każdy tam głos wpłynął, żeby głos Jezusa Chrystusa, żeby Pismo Święte, Jego, Boga Słowo trafiło pod każdą bitumiczną dachówkę, czy blachę falistą, co tam, czym jesteś pokryty w swojej chacie, i żeby przede wszystkim ta podstawowa prawda o zbawieniu. Jezus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał i zaprawdę chce ciebie, stuka do twoich drzwi, żeby dotarła do każdego Polaka. Kto wybierze? Jak? Nie wiem. Będę prosił, będę przekonywał, będę mówił, będę tłumaczył. Ale ty musisz zdecydować. Bóg dał ci wolną wolę. Ale jeśli dał ci wolną wolę, to z tego twojego wyboru też cię rozliczy.
Widać, że to, co się dzieje w Ukrainie i wśród Polaków także, no, faktycznie jest jakąś podstawą dla Polaków do zobaczenia, kto jest kto, kto jaki jest. Nawet politycy tego używają. Posłanka Lewicy Joanna Schering-Wielgus dziś w Onecie odnosiła się właśnie do tego, co mówił papież Franciszek. Mówił, że no, jej to nie dziwi, bo dlaczego miałoby ją dziwić, że Franciszek tak mówi, skoro Kościół od zawsze nie zdawał egzaminu w czasie wojen, przypomniała Rwandę czy Bośnię i Hercegowinę.
Już tam ale drugą wojnę światową też by można przypomnieć.
To też, sobie, ale
czekaj, Na czele państwa Słowaków, którzy kolaborowali z Hitlerem, niestety, smutna prawda z tamtego czasu, to kto tam stał? Sołtys jakiś? No ksiądz. A wyklął go papież? Noż jakby tam, nie, że za co?
I mówiła
pani Szeryn Wielgus. I takich przykładów, ja bym jeszcze tu mógł więcej pokazać.
Kościół nie przestrzega nauk Chrystusa, przykazań, głównego przykazania miłości, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, więc nie dziwmy się na takie zachowania Franciszka. Jeśli ktoś wierzy w Boga i wierzy, że Bóg stworzył człowieka, to powinien też wiedzieć, że Bóg dał człowiekowi rozum. Wystarczy po prostu pomyśleć, popatrzeć na fakty, zastanowić się, czy faktycznie Kościół jest tą instytucją, która jest poczciwa, skromna, pomaga innym bezinteresownie i tak dalej, czy jednak jest tam przepych, bogactwo, hipokryzja i mówi, żeby popatrzeć, kto stoi po stronie potrzebujących, kto pomaga, kto zachowuje się fair. Nie widzę tego wśród księży.
No niby tam ta krytyka dość słuszna, nie? Tam niewiele by się człowiek przyczepił. No ale pytanie następne. No to jaką opcję zastępczą, nie? Co zamiast Kościoła katolickiego pani posłanka Schering-Wielgus proponuje? No
tego akurat no nie powiedziała. Znaczy powiedziała, że pomagają tam różne organizacje.
No to co, to tak będzie dalej, się modlił ale do NGOS-a? Nie,
to w kwestii.
No. No może tam jakiś...
Ale mówię, że jest...
Odpowie.
Jest jakoś, pojawia się w społeczeństwie ten jakiś pierwszy krok.
Ale to oczywiście krytykować to jest tam łatwo, ale trzeba wskazać alternatywę. Jeśli nie to, to co? My mówimy osobista więź z Jezusem Chrystusem, osobiste czytanie Pisma Świętego i prawdziwe kościoły Jezusa Chrystusa. Mało ich jest w Polsce, ale są. I teraz Ukraińcy też zakładają kościoły w Polsce. Właśnie dzisiaj i wczoraj o tymśmy dużo mówili. Także druga taka sprawa. Czy pani Schering-Wielgus, tak dobrze mówię, bo Wielgus to takie trochę katolickie sławne nazwisko, był taki...
Tak
SB,
było,
no, to... nie SB, tylko kardynał, czy jakiś prymas nawet miał przez chwilę chyba. No ale toż zostawmy te nazwiska, choć zawsze te skojarzenia no tak mam. Czy pani Schering-Wielgus też tak się źle wypowiadała o kościele, o papieżu Franciszku, kiedy on na przykład jakieś liberalne, lewicowe hasła głosił, nie? Jakoś nie słyszałem. Ty, Czarek, coś słyszałeś? Czy wtedy nie był papież na topie, że on tak zmieni kościół, że taki nowoczesny, postępowy, nawet można powiedzieć mieni się wszystkimi barwami tęczy takiej innej, nie? Toż... A wtedy nie było jakoś źle. Wtedy był dobry papież. To coś, on tak się popsuł im? Patrzcie na to, czy ludzie są konsekwentni. Czy to samo mówili w 2015, 2010, czy rok temu, a dzisiaj co innego, nie? To też jest ważne.
Nie wiem, jak akurat w przypadku pani poseł Schering-Wielgus, bo ona na pewno... Tak, w środowisku zdecydowanie.
Lewicowym.
Ona tu no, przekazywała już parę lat temu raport o pedofilii na przykład.
Tak, ale czas na pedofilię nadszedł tam gdzieś mniej więcej 2-3 lata temu, żeby mówić o niej otwarcie, ale wcześniej to nawet żadne rządy tam... A nie, czy słyszałeś, żeby na przykład SLD coś powiedziało o pedofilii? A przecież była.
No jakoś nie.
A Platforma to coś powiedziała o pedofilii? Noż jakoś nie. Ha, widzicie, a myśmy mówili.
Tak, także tu widać, że no, to się zmienia z różnych pewnie powodów, no ale gdzieś w społeczeństwo idzie taki przekaz, może ktoś skorzysta i na nasze przekierowanie natrafi dzięki temu. Dużo się jeszcze innych rzeczy działo w polityce, nie tylko papież tu rozgrywa. Jarosław Makowski twierdzi, że to przez to jest tak źle, bo papież się pogubił, bo wszedł na grunt polityki międzynarodowej i on tam się tego nie ogarnia.
No weźcie, no nie róbcie jaj, no nie mamy głupka papieża, no to wiecie, to jest naprawdę bystry facet, ale bystrość to nie jest jeszcze cnota, bo teraz można ją albo dla piekła wykorzystać, piekło też jest, że tak powiem, bystre, założył piekło, można powiedzieć, najbystrzejszy z aniołów, najbystrzejsze ze stworzeń. Się nazywał nawet Gwiazda Poranna, Lucyfer i tak dalej, nie? Także to, że ktoś stoi po stronie diabła, to nie znaczy, że ma być zaraz nierozgarnięty, głupi i tak dalej, nie? Ja w to absolutnie nie wierzę. Myślę, że tam już jak wybierają kogoś na papieża, szczególnie w tych ostatnich czasach, bo kiedyś, no to może tam, że tak powiem, mieczem, pięścią sobie utorował drogę, no to tam może jakiś przygłup mógłby być, byle silny, ale dzisiaj no to tam jakoś głosują, knowania różne, no to tam mierzą mu różne rzeczy, między innymi też jego zdolność do ogarniania, jego wiedzę. Zresztą Watykan to nie jest papież. Watykan to jest, można powiedzieć, państwo katolickie, gdzie jest takie ministerstwa, są nuncjatury, czyli ambasady też, nie? Na całym świecie mają. Kiedyś ktoś mówił porównanie wywiadu watykańskiego i CIA, że my mamy zawsze na czas bardzo dobre informacje, ale Watykan ma zawsze kilka godzin, dni, zależnie jaka to tam jest, wcześniej i dokładniejsze. To pan Makowski, no bzdurzy. Pan Makowski w tym momencie silnie bzdurzy. Watykan i jezuici? Przecież nikt nie mógł zostać jezuitą, a on został, wiecie, no bardzo wysoko w hierarchii. Nie wiem, czy tam szefem nie był tych jezuitów, no ale jednym z bardzo wysokich jezuickich hierarchów. Zwykłym jezuitą nie można być, jeśli się nie ogarnia. Jeśli się nie ogarnia, jeśli się naprawdę nie jest intelektualnie i z wykształceniem na najwyższym topowym poziomie. No a przełożonym jezuitów, no to będzie najlepszy z nich, nie? A także to nie jest głupi zakon, to jest wredny zakon, bezbożny zakon, ale nie głupi, absolutnie, nie? Także właśnie, to jest jakieś takie budowanie zasłony dymnej.
To właśnie pan Makowski jednak pytał, z punktu widzenia ludzi wierzących ciśnie się na usta, być może to jest papież Putina.
A to akurat słusznie pytam. To nie być może, tylko to jest. To jest komuch, zaprzaniec, człowiek, który za 2 miliardy dolarów rocznie, to mówili nasi przyjaciele walczący o wolność w komunistycznych Chinach i Hongkongu, mówili, że Watykan za to, że zgodził się oddać Kościół katolicki w Chinach partii komunistycznej, dostaje 2 miliardy dolarów rocznie. Nie? Teraz widzimy, że takie samo uwiązanie jest, jeśli chodzi o Putina. Ani razu nie powiedział, że to Rosja napadła. Ani razu nie powiedział, że Rosja wywołała wojnę. A teraz jeszcze dołożył no, to, że pojedzie do Putina, jak go łaskawie jego pan Putin zaprosi. Także to, że to jest, wiecie, papież Putina, komuch, zaprzaniec, to jest oczywista oczywistość. To nie są żadne pytania retoryczne. Ja mówiłem o tym x lat temu.
Zobaczmy, co się dzieje w innych sferach. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przyjął lidera niemieckiej opozycji. No, nie przyjął prezydenta.
Pogonił dziada, to bardzo dobrze, chwaliliśmy go tu.
A teraz przyjął szefa CDU, Friedricha Merza. To jest... Jest on pierwszym z tych wysoko postawionych niemieckich polityków, który
pojechał Mercem,
do Kijowa. Nie wiem, czym przyjechał. Spotkał się także z premierem Ukrainy i przewodniczącym parlamentu. Zapewnił o pełnej solidarności z Ukrainą. O szczegółach nie mówili, no ale sam fakt no, wskazuje, że no, prezydent Ukrainy tu rozgrywa wręcz niemiecką wewnętrzną politykę.
No i bardzo dobrze, kibicujemy Ukraińcom, gratulujemy prezydenta. Tak kiedyś postępowali królowie Rzeczpospolitej, że właśnie rozgrywali tu różnych gdzieś złych ludzi dookoła. Stąd to, że Ukraina dzisiaj ze swoim przywództwem, ze swoim prezydentem idzie w te ślady, to ma dobre wzorce. Tylko tyle powiem, jeśli chodzi o ocenę. Widać też, że obecna elita, i ja o tym mówię też od dawna, niemiecka nadaje się na śmietnik historii. Nie? Ci, te przydupasy Merkel, wszystkie, wszystkie won. Nie? Mam nadzieję, że Niemcy dojrzeją do tego, że zmienią kurs na prowolnościowy, proamerykański, wrzucą tych załóżników, agentów Stasi, agentów Putina, i to, że tego Scholza nie wpuścił, to był właśnie taki jasny znak takiego oczekiwania wolnego świata na zmianę. I teraz zobaczcie, idzie dalej. Nie tylko wygonił, pogonił tego dziada, ale teraz zaprasza właśnie z opcji przeciwnej najwyższego polityka, czyli rozumiem, że prezydent Zełenski liczy na szybką zmianę warty w Niemczech. My również.
No tu Scholz się chyba już czuje trochę zagrożony. Tam są jakieś kolejne decyzje, że jednak będzie ta jakaś broń przekazywana. No i...
Ale czołgi Leopard dla Polski w zastępstwie tych ponad 200 danych Ukraińców to Scholz zatrzymał. No czyli widać,
tak jest.
Sojusznik Putina jak na dłoni, jak Franca.
I poparł Finlandię i Szwecję w staraniach o wejście do NATO. Jak powiedział Scholz, nikt nie powinien liczyć na to, że Rosja nie zaatakuje innych krajów.
Jak już nic nie może zrobić, bo praktycznie decyzja już zapadła, już NATO podjęło decyzję, że w tym okresie przejściowym, tam Finlandia ma poczekać na Szwecję, gdzieś tam to, kiedy ma być, w czerwcu czy jakoś niebawem, to już parasolem ochronnym NATO obejmuje Szwecję i Finlandię. Także teraz, no to on może, jak już Stany Zjednoczone zdecydowały, NATO zdecydowało, no to już tam on teraz popiskuje, żeby tam całkiem nie wypaść z gry. Ale myślę, że prezydent Zełenski, wywiad też ukraiński, SBU i inne służby doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja, jaka jest głęboka penetracja Moskwy w środowiskach elity związanej z Merkel niemieckiej. I dlatego już buduje podwaliny pod nową politykę niemiecką, pod nowe relacje ukraińsko-niemieckie. To bym też naszym radził, tak? Też zaproście tego z Mercem, no Merca, no.
Skoro do naszych, czyli polskich, prezydent polski Andrzej Duda już się tak bardzo rozzuchwalił, że tak to powiem.
Mówi jak pastor Chodzicki.
Tylko brutalna siła jest w stanie powstrzymać Rosję. Nie możemy bać się gruźb Rosji. Jeśli chcemy osiągnąć jakikolwiek sukces w relacjach z Rosją w sytuacji, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, możemy osiągnąć sukces tylko jeśli zastosujemy brutalną siłę, bo tylko brutalna siła jest w stanie powstrzymać Rosję, powiedział prezydent Duda w wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal.
No tak, ale ty na pewno, Czarek, doskonale pamiętasz, nasi starzy widzowie też, prokuratura, za którą bierze odpowiedzialność, no bo to on firmuje też ten rząd, prokuratura Ziobry stawiała mi zarzut, że ja nawołuję do wojny z Koreą Północną. No ja tam starałem się jakoś, droga prokuraturo. Wojna trwa.
Bardzo droga.
Bardzo droga prokuratura. Wojna trwa z Koreą Północną. Tylko rozejm został zawarty w latach 50., 1950 chyba nawet. A teraz ta wojna trwa, to jak ja mogę nawoływać do czegoś, co już trwa od tam 70 lat? Prokuraturo, tutaj. No, pisałem im to, no, sam mówiłem w programach, nic nie pomogło. Dalej podtrzymują te zarzuty, nie? I ja mniej więcej mówiłem, że nie można się cofnąć przed opcją militarną w zderzeniu z komunizmem, bo inaczej nas rozjadą. Inaczej nas rozjadą. No to już zobaczcie, prokuraturo, proszę tam prezydenta Dudę oskarżyć o nawoływanie do wojny z Rosją. Polska wojny niby nie prowadzi, a on tu chce brutalną siłę stosować. No, no, już prokuraturą. No, chodźcie, chodźcie, no. Przygłaszajem.
Prezydent też ujawnił, że prowadzi rozmowy w sprawie umożliwienia eksportu ukraińskiej pszenicy. Mają być rozmowy o tym także z Egiptem, ale przy wczoraj z kolei na Placu Zamkowym z okazji Święta Konstytucji 3 maja mówił o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i o tych relacjach polsko-ukraińskich, że teraz się zmieniło. Na wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, topór, broń, został położony chleb, została położona dłoń na dłoni.
No ładnie. Ładnie. No dobry mówca, taki tam, Marian Kowalski go nazywał, jak?
Mówca pogrzebowy.
No dobry mówca, ja tak powiem, tak, że tak powiem bardziej koncyliacyjnie, bo ostatnio tam, jeśli chodzi o wypowiedzi prezydenta Dudy, to się nie ma czego wstydzić. Dobrze, dobrze gada i niech tam gada jeszcze więcej w tym duchu. Jeśli chodzi o samą istotę tego, co powiedział, to dzisiaj w programie tym porannym o 6 rano, ale to wczoraj nagrałem wieczorem, mówiłem, że przeżyliśmy tu podwójne wzruszenie, zachwyt, wdzięczność do Boga. Pierwsze, że spotkaliśmy się znowu z naszymi przyjaciółmi z projektu Mega Kościół. Długo nie było tych spotkań z powodu COVID-u, z powodu też naszych tutaj różnych perturbacji i wreszcie wracamy do takiego prawdziwego życia Kościoła. Ale była też druga radość, że więcej, może 1/3, może więcej, tam nie liczyłem naszego składu, ale dużo było naszych braci Ukraińców. I tak rozumieliśmy się, można powiedzieć, bez słów, w lot. Nie? Kiedy ja coś mówiłem, to oni tam, widać było, że przeżywają, przytakują. Kiedy oni mówili, to myśmy przytakiwali i tak dalej. Razemśmy się modlili, razemśmy śpiewali po polsku, później w ich języku. Także naprawdę doświadczyliśmy takiej bez cienia rezerwy, jakiejś, nie wiem, niechęci, historii, wspomnień i tak dalej, prawdziwą polsko-ukraińsko-amerykańską też wspólnotę, nie? To zrobił Bóg. My tu wszyscyśmy mówili, to jeszcze pół roku temu nikt by o tym nie myślał. Nawet jak ktoś by myślał, no Putin napadnie na Ukrainę, to czy ktoś by przewidział ten rezultat? Wszyscy myśleli, o pewnie tam Ukraińcy, ci szczególnie ze wschodu, nie, tacy bardziej rosyjskojęzyczni, nie za bardzo będą chcieli walczyć, Putin weźmie co chce, no i się przesunie znowu na zachód. Nie, tak mniej więcej były główne scenariusze, jak to się rozegra, jeśli w ogóle zaatakuje. A zobaczcie, że Bóg miał całkiem inne tu plany, nie, że to, co Moskwa hodowała przez kilkaset lat, napuszczanie na siebie Ukraińców i Polaków, też Litwinów, też i tam Czechów, Słowaków i tak dalej, to zobaczcie, zostało tak zmiecione i nawet nikt nie powie jak i kiedy. Polacy pierwszego dnia, kiedy pojawili się ukraińscy uchodźcy, czyli kobiety i dzieci ukraińskie, bo to 70-80% tych osób, które się pojawiły na polskiej granicy. Spontanicznie. Żaden rząd nam nie kazał. Nie umówiliśmy się też między sobą. Ale 66% jestem na bieżąco, bo akurat o tymśmy też rozmawiali, o statystykach. 66% Polaków zaangażowało się osobiście w pomoc. A oczywiście tam około 80 czy więcej popiera tę pomoc. Nie? Czyli zobaczcie, jak to wytłumaczyć? Ja tłumaczę, że to Bóg tak zadziałał w naszych sercach. Jeśli mógłbym poprosić ukraińskiego pastora, który z Kościoła Baptystów w Chełmie, znaczy oni współpracują z Kościołem Baptystów w Chełmie, pastor Sus, jak pięknie powiedział o tym błogosławieństwie, jakie w jego ocenie spłynie na Polaków w wyniku tego poruszenia duchowego, bo to nie było naturalne, to było poruszenie duchowe, dlatego mówimy o cudzie Boga, pojednania Polaków i Ukraińców. Jak on mówił, jaki będzie tego skutek dla Polski? Poproszę.
Polski naród, on duchowo przybliżył się bardziej do Boga, to, co zaczął pomagać.
Tak.
Они, это тоже духовный труд, то, что они приняли в дома, они принесли пищу, и это мы созданы Богом на добрые дела. То есть мы творение Божье, делать добро. И это тоже духовная часть, которая польский народ приблизила к Богу этими же делами. Потому польский народ, он в этой ситуации выиграл и стал лучше, и он не проиграл. Угу. То есть он не станет беднее. Он наоборот, тот, кто дает, Библия говорит, он приобретает. Потому лучше бы Украина была в той ситуации, которая помогала, чем, Библия говорит, лучше отдавать, нежели
брать.
Нежели брать. И я еще не знаю ни одного народа, который давал, помогал и обеднел. Ну, Библия об этом говорит. Потому спасибо Польше, но это для Польши есть благословение, что Украина пришла к ним, к вашему народу.
Też pastor Henryk Skrzypkowski, pastor baptystów z Chełma, też tu uczestniczył w tej rozmowie, był też na naszej konferencji, także bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych braci i siostry z Chełma.
Tak, niezwykłe wydarzenia w Lublinie, spotkanie pastorów, liderów z Ukrainy, z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy, jak współpracować, jak pomagać, jak ewangelizować Polaków i Ukraińców. No, efekty tego, myślę, że w najbliższym czasie będą widoczne, jak to zobaczycie je wszyscy, mam nadzieję. Wracając jeszcze do spraw politycznych, Rosja sobie zraża kolejny kraj, Izrael, który oskarża o nazizm i antysemityzm.
No, słyszałem to, znaczy nie słyszałem, tylko czytałem tam urywki durnot, znaczy no, durnot, dezinformacji, które Ławrow tam światu sprzedaje.
Ławrow, tak.
To jest dziwne, to jest dla mnie dziwne. To jakby Bóg mieszał rozum tym ruskim szachistom, bo przecież tu mówiliśmy niejednokrotnie, że po Izraelu spodziewaliśmy się więcej. Nie? Izrael tu taką niejasną politykę początkowo uprawiał. Potem to się zaczęło zmieniać w dobrą stronę. Może z tego powodu tu jest jakaś ta zmiana rosyjskiej optyki, no bo zrażają sobie środowisko, które nie było tak jasno antyrosyjskie. Nie? Myślę, że zapytamy o tym niebawem redaktora Eli Barbura, naszego korespondenta z Tel Awiwu. No cóż to się dzieje? Jak to jest? Izrael teraz podjął decyzję sprzedaży broni Ukrainie, ale właśnie z wyjątkiem tej najpotrzebniejszej.
Żelaznej kopuły nie chcą dać, natomiast jest w parlamencie, jest mowa o przekazaniu jednak, jak Rzeczpospolita na przykład uważa, że to po tym, co Ławrow zrobił, się ta sytuacja tak odwraca.
No, dlatego mówię, że ruskim Bóg
także coś tam
w tym umie namieszał, no i
coś tam
sami
się
już się, że tak powiem, wyrok na siebie wydają. No,
robiło, a może tak po prostu tak szczerze się z Ławrowa wylało to, co naprawdę myśli. Tak, nie wiem.
Wiesz, no, na trzeźwo dyplomata tej klasy no, nie powinien tak wylewać, wiesz, jakichś swoich skrytych myśli.
Myślę, że to jednak
było zaaranżowane. Nie?
Czy on tam jest też dyplomatą tak
czy
wysokiej
trzeźwy?
Klasy i czy był trzeźwy?
Dowcip.
Też w przypadku, akurat w przypadku Ławrowa to może być, że on właśnie jak na trzeźwo to nie, może gorzej iść.
To tak jak słyszałem taki dowcip o operatorze koparki, nie, że musiał ćwiartkę łyknąć, żeby dobrze mu szło. Nie? I kiedyś pracował dla sióstr zakonnych. No, one miały taki jakiś tam bardzo niebezpieczny teren, taki mocno nachylony, nikt nie chciał tam pracować, tylko no ten, który musi tę ćwiartkę. No to siostra mówi, dobra, no już tam będzie z tą ćwiartką, no byle zrobił, nie? Tam coś skarczował czy zaorał. No już tam pierwszego dnia przyszedł do roboty, łyknął ćwiartkę, nie? Zrobił co trzeba, tam pół tego pola zaorał. No drugi dzień przychodzi, wypił ćwiartkę, kończy drugą część, łap! Przewaliło się, poszedł tam cały jego spychacz. Poszło. No już tam jakoś chłopina przeżył, wyratowali go. I co się okazało? Siostry, no takie mniej pijące były, no jedną ćwiartkę miały, a drugą gdzieś tam do pączków któraś część wylała i tak dalej. I miały tam 3/4 ćwiartki. No i co robić? No przyjedzie chłop, nie zrobi roboty. No to dolejemy wody i się nie kapnie. No on się nie kapnął. Ale maszyna się kapnęła.
Organizm wiedział.
A to coś, a trzeba było nie oszczędzać.
To zakonnice takie. Szósty.
No, czy to od jakiegoś księdza nie słyszałem tego dowcipu.
Chrzczoną wódkę.
No, już ochrzciły, no i wyszło jak wyszło. No, tak jak katolicki chrzest. Nie przyjął się.
Izrael tutaj tak niezbyt spełniał nasze oczekiwania co do działań w sprawie Ukrainy. Natomiast Wielka Brytania cały czas przekazuje broń i premier Boris Johnson zapowiedział podczas wystąpienia w ukraińskim parlamencie zdalnego, że przekaże kolejną partię broni, pojazdy opancerzone Stormer, pociski przeciwokrętowe Brimstone, pojazdy z wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych. Natomiast powiedział tak bardzo ładnie: mam dziś dla was jedną wiadomość. Ukraina wygra, Ukraina będzie wolna.
Amen.
Jesteście panami swojego losu i nikt nie może i nie powinien niczego narzucać Ukraińcom. My w Wielkiej Brytanii będziemy was wspierać.
Piękne, piękne przesłanie. Oczywiście cieszę się, że tu kolejny przywódca zachodni tak jasno o tym mówi. Sytuacja na froncie niestety jest bardzo, bardzo ciężka. Mieliśmy tutaj też u siebie misjonarza Ukraińca z Campus Crusade for Christ i on dzisiaj jest kierowcą. Też mają kilka takich busów, które ciągle jeżdżą w jedną stronę zaopatrzenie, tam blisko frontu. Właśnie transport pojechał tu też przez was sponsorowany z bielizną, z środkami opatrunkowymi, no i z częścią jedzenia. To też właśnie tę część dołożył pastor Skrzypkowski z Chełma. Dima z tym całym samochodem pojechał i w drugą stronę przywożą ludzi też niepełnosprawnych i tak dalej. No i on ma ze swoimi kolegami kontakt na pierwszej linii frontu i tam jest ciężko. Ciężko. Rosja zmieniła styl tej inwazji. Już nie wjeżdża takimi zagonami pancernymi, które łatwo stosunkowo metodami takimi nawet półpartyzanckimi no, zniszczyć i tą ręczną bronią przeciwpancerną czy przeciwlotniczą. Helikoptery jakieś i różne takie, ale robi taktykę spalonej ziemi. Ciężka artyleria, wszystko rozstrzeliwuje po drodze, dopiero wtedy się posuwają kawałek naprzód, znowu podciągają artylerię, niszczą wszystko do gołej ziemi, wypalają, znowu się, dlatego to tak powoli trwa, ale Ukraińcy idzie. Są w najcięższym teraz boju, szczególnie, że też część ich placówek tam w okolicach Ługańska, Doniecka, to są wysunięte placówki i Rosja próbuje okrążyć. Te wojska ukraińskie, także prosimy też wszystkich wierzących o modlitwę za wojska ukraińskie, dodawanie też im takiej otuchy jak premier Johnson, także na Twitterze, na Facebooku, podawajcie też nasz program czy nasze akcje, dołączajcie się do tej akcji, też Pray for Ukraine, można nosić takie koszulki, znaczki. Mamy je tu, tych wzorów już jest dużo. Widziałem też nasi przyjaciele tu przyjechali w różnych innych.
Są na przykład.
Ale mamy właśnie takie czy inne, żeby w ten sposób zachęcać tych Ukraińców tu. Oni będą zachęcać, dzwonić tam do swoich na froncie. Mówię, słuchaj, w Polsce to taka i taka rzecz mnie spotkała. To dla nich będzie też zachęta, że ich żony, dziewczyny, dzieci są tutaj w dobrej opiece, że Polacy dalej nie poddają się ruskiej tej narracji, propagandzie straszącej nas, tylko dalej wiernie stoimy przy Ukraińcach, ponosząc koszty. Na razie drobniutkie, to tam nie ma co przesadzać, ale trzeba pamiętać, że oni giną tam za nas, za wolność Polski. Dzisiaj Ukraińcy biją się za wolność Polski. To musi, kiedy będziesz zniechęcony, kiedy będziesz tam, może coś ci tam ktoś zrobi przykrego ze strony ukraińskiej, no przecież to nie anioły przyjechały, tylko zwykli ludzie, nie? Czyli będą się konflikty jakieś tam zdarzać, to sobie przypominaj. Oni tam dzisiaj setkami giną za naszą wolność.
Władimir Zełenski, przemawiając do parlamentu Albanii, mówił: oblężony przez wojska rosyjskie Mariupol to wypalone miasto. Zostało zniszczone do szczętu, nie ocalała nawet jedna ulica. W Charkowie wojska rosyjskie zniszczyły 1/5 budynków.
Ale pod Charkowem kontrofensywa odrzucili o 40 kilometrów Rosjan, także to dobra nowina.
To tak, to dobra nowina, natomiast z Mariupola no, nie ma póki co dobrych nowin, znaczy były dobre nowiny, że udało się część osób ewakuować, najpierw 20, potem 100, natomiast później przyszła wiadomość od mera Mariupola Wadyma Bojczenko, że póki co z 14 autobusów ewakuacyjnych dotarły 3. Pozostałych 11 los jest nieznany, nie wyjechały z terenów kontrolowanych przez Rosjan.
To są właśnie te korytarze humanitarne, na które zgadza się Rosja, nazywanie tego Rosją, no orki Putina, to jest właściwsza nazwa.
Orkowie zabierają i wykradają obywateli ukraińskich, przepadają w ośrodkach filtracyjnych, a w poniedziałek rozpoczęli ostrzał znowu zakładów Azovstal w Mariupolu. Był wielki pożar i potem rozpoczął się szturm przy użyciu pojazdów opancerzonych, czołgów, łodzi, dużej ilości piechoty.
Także widać, że też z morza atakują ten ostatni bastion, to Westerplatte ukraińskie.
Ukraiński sztab też przestrzega, że wojska rosyjskie w Naddniestrzu są w gotowości bojowej. No to nie są duże siły, tam było coś ponad 1000 żołnierzy plus parę tysięcy tych naddniestrzańskich. Niewiele sprzętu, no ale zawsze to jest kolejny odcinek, który trzeba pilnować.
Będą, na pewno próbują, ale oni wiedzą, że jeśli tylko cokolwiek zrobią, to to jest koniec tego nowotworu, koniec tego dziwowiska tam nad Dniestrem, nie? Także szans wielkich nie mają, to dopiero jakby podchodziły bliżej wojska Putina, no to wtedy by tam mogli jakąś ruchawkę zrobić. Teraz myślę, że to by oznaczało po prostu koniec tej marionetkowej pseudo-republiki.
Przed chwilą ukraińska Prawda portal podał, że Rosjanie wkroczyli do Azovstalu i nie ma już kontaktu z ukraińskimi obrońcami Mariupola.
Bardzo tragiczna wiadomość. To są ludzie o wielkiej odwadze, heroiczni. Myślę, że jeszcze o nich usłyszymy, że to, bo to już informacje, że już zdobyli Rosjanie, orki Mariupol, kilkukrotnie podawały. Poczekajmy jeszcze. Na pewno to jest z jednej strony ogromne bohaterstwo, ale też ogromna tragedia, że rząd Ukrainy nie może nic zrobić, czy nie może wiele zrobić, żeby im pomóc.
Na razie jest wiadomość tylko, że rosyjskie wojsko wdarło się na teren zakładów Azovstal, no i że stracono łączność z ukraińskimi żołnierzami, którzy są w bunkrach. Tam nie jest jeszcze wiadomość o zdobyciu, czy zdobyciu tego, bo to jest tam kilkupoziomowe, nawet do 6 poziomów w głąb są tam te bunkry, bardzo umocniony rejon.
I w tym momencie papież Franciszek tłumaczy, że Putin miał prawo się zdenerwować, bo NATO, czyli też Polska, szczekała u jego granic. No naprawdę, Polacy, wyciągnijmy z tego wreszcie wnioski. Po 500 latach od Złotego Wieku czas wreszcie na prawdziwą, duchową rewolucję. Na rewolucję Jezusa.
Wyciągajmy wnioski. Jeszcze wasze komentarze. Krzysztof, bardzo adekwatny tytuł. Papież Putina ewidentnie wzoruje się na swoim dawnym poprzedniku, nazywanym papieżem Hitlera.
No, tak też było. Wiecie, katolicy próbują tam mówić, że jakąś tam encyklikę napisał, coś tam. Ale to tam chodziło o to, że troszeczkę Hitler nie dotrzymał warunków umowy i to tylko po to była ta encyklika, a papiestwo nigdy jasnego głosu potępiającego Hitlera, Niemcy jako agresora, jako zbrodniarzy wojennych, jako ludobójców Polaków i Żydów i innych narodów, taki głos jasno wtedy nie popłynął.
A Krzysztof, autor tego komentarza, dzisiaj pisał maturę. że pozdrawiamy i pozdrawiamy wszystkich.
Pozdrawiamy maturzystów. Lidię, pozdrawiamy Krzysztofa i innych naszych młodych widzów, którzy dzisiaj się zmagają z tematami maturalnymi. Przecieki były?
Nie wiem, a to by Podlasie trzeba pytać, bo to zawsze tam są.
A bo tam są ci widzący może. Nie wiem, jak to oni tam robią.
Widzący i wiedzący. Natomiast wiemy, że był Pan Tadeusz i Noce i Dnie. Teraz już...
I taka
już,
klasyka, to już po... klasyka gatunku. Tak, to tak jak na naszych czasów mniej więcej.
No też, jako że jest czas jeszcze pandemii, po pandemii, no to wymagania były zmniejszone, tak pan minister zrobił.
No i dzięki temu poprawią się statystyki, zdalną. Że taką mądrą młodzież mamy. No.
Zobaczymy, jak wielu, to będzie.
Wielu maturzystów, licealistów to mówi, ja to tam gdzieś niekiedy nie pójdę na lekcję, a tam o pierwszej to wiecie, co włączę, nie? I ja nie wiem, znaczy ja wiem, tylko tak się tu kryguję, czy to nie lepszy wybór.
Johnny Walker.
Się na pewno dowiesz o ważnych rzeczach.
Papież komunista został wybrany przecież przez kardynałów komunistów z całego świata. To oczywiste. Znaczy, że cały świat jest opleciony komunistyczną pojęczyną. Tak? Jeśli ktoś myślał, że było wielu takich, że tu papież Franciszek, tu uzdrowi Kościół, coś tam, no ale jak jest mafia i ktoś zostaje jej szefem, no to on nagle ma być wspaniały.
Ci, którzy wierzą, że następny papież będzie lepszy, ci to są dopiero naiwniacy czy idioci, nie? Bo przecież ta banda komuchów w tych, wiecie, beretach czerwonych, czy tam jakichś lawendowych, czy jakichś, to przecież wiadomo, kogo wybierze. I jeszcze gorszego, jeśli w ogóle będzie jakiś wybór, nie?
Mariusz, tylko ciągle mam pytanie, co z tym burdelem Franciszka zrobią zwykli katolicy, bo jakoś nie widzę odpowiedzialnych działań, jak na przykład osobista lektura Biblii, by się przekonać, czym ma być chrześcijaństwo i czym jest Kościół rzymskokatolicki.
Myślę, że większość katolików to już wie, że są w jakiejś duchowej pułapce, że to jest fałszywa religia, tylko że problem, no ale to co mamy zrobić, nie? I tu jest właśnie... I to pokazywaliśmy żałosny stan protestanckich kościołów. Tu jest właśnie no, wielkie zadanie, wielkie też takie no, coś, co no, może tam nasz kościół to jakoś coś robi w tej sprawie, ale wiele kościołów protestanckich, wielu pastorów powinno się naprawdę uderzyć w piersi. Czy myśmy nie zmarnowali tego czasu przez te ostatnie 15, 20, 10 lat, żeby przygotować się do tego, co się dzieje, żeby mówić do Polaków, żeby powstawały wspólnoty widoczne w każdym niewielkim mieście, a może nawet na wsi. Tu pastor właśnie z Chełma opowiadał o tym, że tam nie tak dawno, 100 lat temu, 24 rok pokazywał zdjęcie pastor Skrzypkowski, tam gdzieś z polskiej wsi nad Bugiem, gdzie chrzest 70 osób chyba był, czy 70 członków tego wiejskiego zboru, już tam nie pamiętam, no ale jak na wieś i to w Polsce...
Chrzest 70 osób chrzest 70. W roku, tak. Natomiast Dima też pokazywał zdjęcie też z lat 20, gdzie był właśnie członkowie kościoła w jakiejś małej wsi, no to tam było z 200 osób.
Tak, to pokazuje, zobaczcie, 100 lat temu bez internetu na ziemiach polskich udawało się takie rzeczy robić. No a my mając wszystko, pieniądze, budynki, internety, nie, i tak dalej, zobaczcie, co myśmy zrobili. Mówię tu, identyfikując się po części z wami, drodzy pastorzy innych kościołów, ale no, wiem, że myśmy się naprawdę starali. Z mojej kuchni, w mojej kuchni zaczęliśmy tę telewizję tu z Czarkiem, ze Śwagrem i... No nie, przepraszam. To, i tak dalej. No i zobaczcie, jak to się rozbuchało. Przecież wy mogliście zrobić 10 razy tyle. Gdzieście byli? I dzisiaj Polacy są w matni, bo wiedzą, czym jest katolicyzm. Ale gdzie mają pójść? Myśmy im nie wskazali drogi.
Stąd między innymi to wczorajsze spotkanie, aby teraz szybko móc wskazać tę drogę. No, wskazujemy ją oczywiście codziennie i robimy to dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu. Zobaczmy, możemy zobaczyć, jak to było w zeszłym miesiącu, bo rozgrywało się do ostatnich godzin. Czy będzie 1000 osób wspierających, czy nie będzie? No było. Na co dokładnie, to powie Michał Fałek.
Witam Was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy już po udanej majówce, ale też i po udanym finiszu akcji 1000 gitar w miesiącu kwietniu 2022. Finisz był pasjonujący. Te 1000 gitar, no to padło tak między 21 a 22 ostatniego dnia kwietnia. Także emocje naprawdę wysokiej klasy dostarczyliście nam, ale jesteśmy Wam wdzięczni. Ja ufałem, że tych 1000 gitar będzie. Nie zawiodłem się na Was po raz kolejny, tak jak cała nasza ekipa. Jeśli chodzi o liczby, to gitar było 1010, a kwotowo wyglądało to tak, że na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd płaciliście, tu patrzę na ściągę, 92 018 zł, a na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego płaciliście 21 820 zł. Także kochani, bardzo zacnie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, bardzo zachęceni. Dziękujemy Bogu za Was, za to błogosławieństwo, które dzięki Wam mamy. Prosimy Boga o błogosławieństwo dla Was i gnamy dalej. Czołem.
No, ja też to przeżywałem. Akurat w około południa, po południu jechaliśmy z Białegostoku. Bardzo tam ciekawe rzeczyśmy widzieli, przeżyli. Będziemy o tym wam was informować, bo patrz jak ta reforma mi się, reformacja kojarzy, bo robiliśmy tam ciekawy reportaż i myślę, że efekty tego będziecie widzieć. I tu Michał mnie tam co godzinę informował, nie? Tak już docierając do Lublina, gdzieś po 17 chyba, to już widziałem, że jest naprawdę duża szansa, ale z rana to jeszcze chyba gdzieś ponad 50 osób, czy 50 osób brakowało, czy 40 parę, no już
emocje
nie pamiętam, ale
na,
dużo.
Jak na igrzyskach.
Szczególnie, że już wpłaty zwykłymi przelewami, a to spora część was, nas w ten sposób wspiera i to zachęcam, bo to jest najtańsza, tam najmniej potrącają, nie, z tego. Bo tam przy tych innych formach to sobie tam są około tam 2% marże, tak, zabierają. Także przelew tu jest najtańszy. No tu mówię, przelewy już nie przyjdą, nie? To czy te inne sposoby, nie? Ale już tak właśnie około 17, to już tam około 20 osób, to już tak trochę byłem spokojniejszy, ale Michał, dawaj, co tam nowego? I bardzo się cieszyłem, kiedy gdzieś około 22, no Michał mówi, tak, jest już 1000, chwała Bogu. Też byłem przekonany, że nas nie zostawicie w potrzebie, szczególnie, że teraz jesteśmy naprawdę w wielkim rozmachu działania, a wiecie, działanie to pieniądze są koczy. Ludzie, pieniądze, oczywiście, Boże błogosławieństwo. No ale o to już prosimy Boga, Was też prosimy o modlitwę za nas.
Tak, zbawienie jest za darmo, ale reszta... Za resztę przychodzą rachunki.
Aż takie masz to. Zachęcamy
do wspierania. Do wspierania także w maju. Comiesięczny cel, jak zawsze, 1000 wpłat. Jak będzie więcej, to może kiedyś podniesiemy ten cel.
Ciężko.
Finansowe wsparcie możecie przekazywać, jak mówiliśmy, przez zwykły przelew, ale także PayPal, DotPay, Blik. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl/wsparcie, a także patronite.pl/idzpodprąd.
Zachęcamy też... Patronite mniej więcej startował wtedy, kiedy i nasza telewizja, coś tak mi się...
Możliwe.
Wydaje,
możliwe.
Nie?
Też zachęcamy, jeśli ktoś ustawił stałe przelewy, do przesunięcia na parę dni wcześniej, to będzie,
będzie
bezpieczniejsze.
Dla... Mniej stresu, bo tak. Tak, stresu tak nie narzekamy na ilość stresu ogólnie. Także prosimy Was o mniej emocjonujący finisz w tym miesiącu.
Dziś o 18 w dogrywce Idź Pod Prąd porozmawiamy o TikToku. I o fake newsach, które za jego pośrednictwem docierają do milionów młodych ludzi. Jak z tym walczyć? Zobaczycie o 18. Zapraszamy.
A pani Hania Shen ze 2 lata temu, może więcej, już nie pamiętam, ostrzegała w telewizji Idź Pod Prąd, że to jest narzędzie chińskiej propagandy. Wtedy, kiedy tańczył wokół szafy czy rury, nie pamiętam.
Przed lustrem
towarzysz Pereira kocimi ruchami. Nie?
I też kiedy Andrzej Duda
właśnie
konkursy.
Też lansował to szpiegowskie, propagandowe narzędzie chińskie, to myśmy ostrzegali. No.
Nie tylko,
i co wyszło na czyje?
Do rozsiewania fake newsów, ale też do jakiegoś ogłupiania dzieci, młodzieży, wydaje, a i dorosłych.
Widać, a i pedofile jest to mocno, mogą się używane. Tam, że tak powiem, supportować różnymi rzeczami, które, bo tam przecież do Chin idą te wszystkie dane.
Po programie, już za chwilę, pomyśl dziś pastora Chojeckiego o jak dobrze i miło.
Amen.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. 4 maja 1944 roku we wsi Owczarnia oddział komunistycznej Armii Ludowej podstępnie zaatakował oddział Armii Krajowej. Więcej za chwilę. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki był moim państwa przede wszystkim gościem.
Dziękuję bardzo. Idę trochę odpocząć, chociaż wątpię, czy się uda. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Ostatni goście właśnie przed chwilą się rozjechali, być może jeszcze gdzieś tam w drzwiach na parkingu żegnają się z naszymi tu braćmi i siostrami z Lublina. Jesteśmy po polsko-ukraińskiej konferencji, spotkaniu pastorów i liderów chrześcijańskich. Z dwóch powodów. Po pierwsze, COVID. Przez długi czas spotkania były w dużo mniejszym zakresie. Po drugie, no, z Ukraińcami nieczęsto zdarzało nam się przeżywać wspólnotę, miłość, braterstwo. A teraz mieliśmy dwa w jednym, czyli i pierwsze takie duże międzykościelne, międzynarodowe, bo tu z różnych stron świata przyjechali bracia i siostry, spotkanie i do tego mogliśmy poczuć naprawdę wspaniałe braterstwo z Ukraińcami. Jednym z ostatnich akordów był koncert piosenki w wykonaniu ukraińskiego tria. Wspaniałe przeżycie. Tu widać tę romantyczną duszę, która zawsze wzrusza Polaków. Chciałem wam dedykować werset z Psalmu 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. O, jak dobrze i miło. To jest coś, co Bóg uznaje za dobre i coś, co dla nas jest bardzo przyjemne. Kiedy jesteśmy w zgodzie, kiedy jesteśmy w jedności. Nowy Testament też nakazuje nam oczywiście jedność. Nakazuje nam nieopuszczanie wspólnych zebrań. Dlatego jeśli gdzieś przez ten czas ostatnich dwóch lat zawieruszyłeś się, odszedłeś w swoje jakieś prywatne życie, zrezygnowałeś z zaangażowania we wspólnotę braci i sióstr, to weź sobie to do serca, że jeśli nie będziesz miał takiej wspólnoty, nie przeżyjesz tego, co dobre i miłe według samego Boga.
Piątego maja 1944 roku we wsi Owczarnia pod Opolem Lubelskim trzecia kompania 15. Pułku Piechoty Armii Krajowej podporucznika Mieczysława Zielińskiego, pseudonim Moczar, została zaatakowana przez oddział Armii Ludowej Bolesława Kaźmiraka, pseudonim Cień. AK-owcy odpowiedzieli ogniem, sądząc, że atakują ich Niemcy, ale szybko rozpoznali żołnierzy Cienia, których znali, i walka stała. Cień przepraszał, twierdził, że wziął oddział AK za Niemców lub żołnierzy NSZ-u. Alowcy zostali wpuszczeni do wsi i Cień zaproponował, żeby dla lepszego poznania się urządzić wspólną zbiórkę. Oddziały stanęły naprzeciwko siebie w dwuszeregach i Cień zaczął po przyjacielsku, jak się zdawało, rozmawiać z porucznikiem Moczarem. Nagle w trakcie rozmowy wyjął pistolet i zastrzelił go. Jednocześnie jego żołnierze zaczęli strzelać do AK-owców stojących naprzeciw, którzy odpowiedzieli ogniem. Zginęło 18 żołnierzy AK i 3 alowców. Z relacji świadków wynika, że Cień miał dobić jednego lub dwóch swoich ludzi rannych w tej walce. Władze Polskiego Państwa Podziemnego potępiły ten mord, ale zakazały ścigania oddziału Cienia. Po objęciu władzy przez komunistów Bolesław Kaźmirak zmienił nazwisko na Kowalski i wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, dochodząc do stopnia pułkownika. Władze komunistyczne utrzymywały, że w Owczarni to AK-owcy zaatakowali oddział AL. W roku 1981 członek innego oddziału AL działającego na Lubelszczyźnie, Wincenty Heinrich, napisał list, w którym stwierdził, że incydent w Owczarni był podstępnym mordem na żołnierzach AK dokonanym przez oddział Cienia i część członków Armii Ludowej, w tym on sam, wystąpiła z wnioskiem do dowództwa o uznanie oddziału Cienia za oddział bandycki i rozformowanie go. W roku 2007 IPN umorzył śledztwo w tej sprawie ze względu na brak żywych świadków.